Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Witam naszego gościa, profesora, doktora i tak dalej, Józefa Majewskiego z Gdańska, który przedstawi nam dzisiaj temat, który widać na wspaniałej prezentacji multimedialnej zrobionej przez syna.
Synka,
tak. Chrystus w religiach niechrześcijańskich. Na plakacie widzieli Państwo temat Chrystus w innych religiach, ale żeby to zabrzmiało jeszcze bardziej, tak właśnie kontrowersyjnie, to religie niechrześcijańskie i Chrystus. Czy to jakoś się do siebie ma? Józef jest chrześcijaninem. Wprawdzie publikuje w Tygodniku Powszechnym, ale nie jest hinduistą, ani buddystą, ani kryptobuddystą, czy kryptohinduistą. Więc z wielką ciekawością wysłuchamy tego, co nam powiesz na temat obecności, nieobecności, intuicji, przeczuć Chrystusa w religiach niechrześcijańskich.
Witam Państwa. Ostatni raz, nie w spowiedzi, tylko tutaj, byłem 19 maja zeszłego roku, wygłaszając wykład na temat, czym jest dialog międzyreligijny. Wtedy też w czasie powykładowej debaty padło, że obiecałem, iż jeżeli będę tutaj zaproszony jeszcze raz, to opowiem, ja wtedy przedstawiłem kilka stanowisk, cztery, że opowiem o piątym stanowisku. Do tego dodałem, że posłużę się multimediami. Proszę Państwa, więc przybywam zaproszony z tematem właśnie tak jak to tam widać. Od razu powiem, że to wszystko przygotował mój synek. Ja mówię 12-letni, on już mówi, że ma 13 lat. Strasznie nam ciężko to szło. Te wszystkie wykresy czy schematy, które Państwo zobaczą, są kompromitujące mnie, ale tylko i wyłącznie mnie. Będę podchodził, bo są kompletnie niejasne, więc będę podchodził i będę tłumaczył, co tam trzeba zobaczyć, dostrzec i jak to zrozumieć. Jeszcze jedno nawiązanie do tego, co było w zeszłym roku. W zeszłym roku tłumaczyłem się na początku, odsłuchałem ten swój wykład po części. Wspomniałem na samym początku, że nie potrafię, że chciałbym mówić nie jako chrześcijanin, ale tak naprawdę nie potrafię mówić jako chrześcijanin. Ale takim sobie postawiłem wtedy takie zadanie, wziąć w nawias swoją chrześcijańskość, co jest po prostu rzeczą niemożliwą i wtedy to nie wyszło. Ale bardzo na tym mi zależało. Tymczasem dzisiaj chcę mówić jako chrześcijanin i to do tego rzymski katolik. Będę, no, pomimo tego, że piszę w Tygodniku Powszechnym, jestem rzymskim katolikiem. Na ostatnich zajęciach, że tak powiem, opowiadałem o czterech stanowiskach. Muszę je przypomnieć, żeby zrozumieć ten mój wykład, trzeba je przypomnieć. Uproszczę sobie sprawę i zarazem, żeby pokazać, że nie będę powtarzał dosłownie tego, o czym mówiłem rok temu, prawie rok temu, przyjmę nieco inny podział tych stanowisk. Zatem są trzy, w literaturze przedmiotu mówi się o trzech głównych stanowiskach, jeśli chodzi o stosunek chrześcijaństwa do innych religii. Dodam jeszcze, że nie ma jednej, współcześnie obecnie nie ma jednej obowiązującej wykładni w Kościele rzymskokatolickim co do tej kwestii. Istnieją debaty, spory i napięcia. Watykan ma swoją koncepcję, ale okazuje się, że w Watykanie są różne koncepcje. Gdybyśmy porównali Jana Pawła II z Benedyktem XVI, to nie są to koncepcje tożsame. istnieją między nimi napięcia, między papieską radą popierania jedności chrześcijan, a papieską radą dialogu międzyreligijnego, a jeszcze jak dodamy do tego kongregacji nauki wiary, to istnieją, można powiedzieć, napięcia o charakterze sprzeczności. Chrześcijanie, rzymscy katolicy mogą się dzisiaj różnić i to mocno się różnić między sobą, a mimo to być w jednym kościele. Zatem te trzy stanowiska i katolicy, chrześcijanie w różnym procencie przyjmują takie właśnie stanowiska jak po pierwsze ekskluzywizm. Bardzo proszę, żeby tam można się teraz na początku uśmiać, ale jak wstanę, to proszę już nie śmiać się z tego, dobrze? Proszę Państwa, mam nadzieję, że mnie słychać. Ekskluzywizm to takie stanowisko, które przyjmuje, proszę Państwa, to koło to jest Bóg, chrześcijański Bóg. Mamy trójkąt. To jest Bóg. Bóg zbawiający to jest ten Bóg, który tak jakby posyła łaskę, zbawienie. I ta łaska zbawienia zdecydowanie musi przyjść nie przez dziewięć, bo to są litery greckie. Jezus Chrystus. On jest pośrednikiem zbawienia. Przez Niego ta łaska koniecznie musi przejść, ale dokąd ona spływa? Ona spływa, to jest świat ziemski. Szary, nawet czarny, można powiedzieć. I wypełnia tylko jedną instytucję, można powiedzieć, jedną wspólnotę, jedną społeczność. Tylko rzymski katolicyzm powiedział, albo ogólnie chrześcijaństwo, Kościół. Ten krzyż to jest symbol Kościoła. Łaska zbawienia od Boga płynie przez Jezusa Chrystusa i zatrzymuje się na Kościele. Zbawienie jest osiągalne tylko i wyłącznie w Kościele. Inne religie, właściwie ich tutaj nie ma. Trudno gadać, mówić o tworach czysto szatańskich. Łaska jest zainteresowana nie innymi religiami, ale ich wyznawcami. I to są ci wyznawcy, których są całe miliardy. Jeżeli chcą zbawić się, osiągnąć zbawienie, muszą wejść fizycznie przez chrzest do Kościoła, do chrześcijaństwa. Innymi słowy, po pierwsze, Kościół jest konieczny do zbawienia. To jest podstawowa teza ekskluzywizmu. Tylko my, wyłącznie my, excludo łacińskie, tylko my, tylko nasz Kościół. Nasz Kościół, jeżeli Jezus Chrystus głosił Królestwo Boże, to Królestwo Boże jest tożsame z Kościołem. Gdzie Kościół, tam Królestwo Boże. Poza Kościołem jest tylko i wyłącznie piekło. Kto chce się zbawić, musi wejść fizycznie do Kościoła, do chrześcijaństwa. Wydaje się, że dzisiaj to stanowisko głoszą przede wszystkim fundamentaliści różnej maści, różnych proweniencji chrześcijańskich. Ale kiedyś to było stanowisko, najprawdopodobniej Państwo wiedzą, soborów chrześcijańskich. Ktokolwiek, wyznawca judaizmu czy innej religii, to sobor florencki bodajże, a nawet ci, którzy oddadzą, przeleją krew za Chrystusa, jeżeli nie należą do Kościoła Rzymskiego przez chrzest, będą potępieni. To takie formuły. Odeszliśmy od tego stanowiska, gdy chodzi o Kościół. To stanowisko tak jakby oficjalne, najbliższe tej, to jest to stanowisko, które teraz omówię, inkluzywizm. Tutaj, jak Państwo widzą, już religie się pojawiają. Ale znowu ten schemat. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że schemat jest fatalny, nie tylko źle narysowany, ale nie ujmuje wszystkich niuansów. Ktoś, kto należy do odnowy w Duchu Świętym, powie mi, a gdzie Duch Święty? Nawet tutaj go nie ma, no, ale jest niewidzialny, więc załóżmy, że gdzieś tutaj działa. Znowu mamy. Bóg posyła łaskę zbawienia, czyli zbawienie przez Jezusa Chrystusa do Kościoła, ale proszę zwrócić uwagę, pewne takie promienie tej łaski zbawczej, niewielkie, jednak płyną do innych religii, to R, inne religie. Tutaj mamy hinduizm i są elementy prawdy, dobra, łaski, zbawienia, ale tylko elementy. W judaizmie, przepraszam, w islamie również odrobinka tylko, ale jest. Jest jakaś porcja, jakaś cząstka zbawienia. Tutaj mamy buddyzm również troszeczkę i w każdej innej religii można znaleźć elementy prawdy, dobra, łaski i zbawienia. Niemniej jednak, niech Państwo zwrócą uwagę, zawsze najpierw one należą do Kościoła, te elementy. Innymi słowy, w inkluzywizmie, które inne religie są włączone w dzieło zbawienia, można się zbawić, będąc, należąc do innych religii, ale nie dzięki innym religiom, lecz pomimo. Zawsze zbawiamy się dzięki Kościołowi. Znowu mamy teraz to pytanie o to, jaka jest relacja między Kościołem a Królestwem Bożym. Tutaj Królestwo Boże jest nieco szersze od Kościoła, większe, pojemniejsze, ale jednak to, co jest poza Kościołem, w innych religiach, to i tak musi najpierw przejść przez Kościół. Dalej obowiązuje aksjomat, poza Kościołem nie ma zbawienia. Extra ecclesia nulla salus. To jest klasyka teologii tradycyjnej. Poza Kościołem, owszem, są elementy prawdy, zbawienia, łaski, niemniej jednak nie ma ich tam bez Kościoła. Ciągle Kościół jest w centrum, można powiedzieć. O ile w ekskluzywizmie była sytuacja taka, że pluralizm, różnorodność i wielość religii jest de facto, ale nie de jure. Innymi słowy, tak się dzieje, potoczyły, że mamy różne religie, ale to źle, że mamy różne religie. Z zasady, de jure, in principio, de jure, to jest niemożliwe, żeby ten pluralizm religii był właściwy. Bóg nie chce innych religii. Bóg nie zamierzył innych religii. Nie zaplanował innych religii. One są różne, ponieważ jest grzech. W tym stanowisku to już jest, można powiedzieć, nieco słabiej. Słabszy ekskluzywizm, powiedzielibyśmy. Bardziej łagodna forma. Ale znowu nie ma takiej możliwości, żeby religie były chciane przez Boga. Pluralizm religijny de facto tak, ale de jure nie. Chociaż, jak powiedziałem, wyznawcy innych religii mogą osiągnąć zbawienie. Trzecie stanowisko, o którym już mówiłem prawie rok temu, tutaj powtórzę tylko, ono wtedy się nazywało nieco inaczej, teraz podręcznikowo, pluralizm. Tutaj, jak Państwo widzą, już sytuacja jest mocno zmieniona. Otóż w centrum wszystkiego jest Bóg. I Bóg różnymi drogami wybiera różnych pośredników i swoją łaskę zbawienia posyła tak jakby w różne strony świata. Tak wyszło historycznie, że wybrał najpierw Buddę. Przykładowo podaję. Łaskę wypełnił buddyzm łaską, przepraszam, Buddę, przez którego ta łaska przeszła na religię buddyjską. Niech Państwo zwrócą uwagę, łaska jest w tej wspólnocie zbawienie. Jakkolwiek je rozumieć. Może nie będziemy potrafili tego wyjaśnić dokładnie, ale jednak Bóg według pluralistów zdecydowanie. Inne religie są kanałami łaski. Inne religie są chciane przez Boga i przez Niego zaplanowane. Podobnie mamy tutaj islam. Bóg wybiera sobie pośrednika Mahmeda i poprzez niego zakłada religię, jaką jest islam, który jest pełen łaski, pełen zbawienia. Podobnie każda inna religia. A tutaj nawet dwie wyszły nam. I chrześcijaństwo. Również jest Jezus Chrystus, jest pośrednikiem zbawienia, ale jest jednym z wielu pośredników zbawienia. Wszyscy są sobie równi, można powiedzieć. Nie ma różnicy. skoro łaska jest we wszystkich religiach, zbawienie, to tak jakby między nimi powinno dochodzić do dialogu. Bóg poprzez swoich różnych pośredników tak jakby zawarł jakąś prawdę zbawczą każdej religii i to mogą być takie prawdy, które czekają na nas. Buddyści tak jakby mają w sobie jakieś prawdy, twierdzą pluraliści, które my w dialogu możemy odkrywać i zdumiewać się wielkimi rzeczami, jakie Bóg czyni poprzez buddyzm. A buddyści mogą doświadczać podobnej radości zbawczej, że tak powiem, poprzez kontakt z chrześcijanami, poprzez dialog codzienny i naukowy i każdy inny. Cóż można powiedzieć o tym stanowisku? No to stanowisko, proszę Państwa, zostało potępione przez Kongregację Nauki Wiary. W słynnym dokumencie Dominus Jezus. W 2000 roku ten dokument został opublikowany. Ewidentnie kardynał Ratzinger twierdził, że jest to dokument, który ma uderzyć w teologię, czy też w to, jak się rozumie tajemnicę Chrystusa w Kościele w Azji. Ratzinger wyraźnie mówi, że chodzi tutaj o krytykę stanowiska pewnej części teologów katolickich, teologów azjatyckich. Otóż chciałbym dzisiaj przedstawić, przede wszystkim skupić się na prezentacji stanowiska teologów, chyba większości teologów Azji, katolików. Dodam jeszcze, że jest to stanowisko, które za każdym razem, kiedy Kongregacja Nauki Wiary wystosowała jakiś dokument krytykujący konkretnych teologów azjatyckich za, jak twierdziła kongregacja, za takie poglądy pluralistyczne, biskupi Azji stawiali się jak jeden mąż w obronę, brali tych teologów. To jest bardzo ciekawe. Kiedy Jacques Dupuy, belgijski teolog z Indii, bo całe dorosłe życie spędził w Indiach, kiedy napisał książkę, która została przetłumaczona między innymi na język polski, został potępiony przez kongregację, biskupi Azji od razu stanęli w jego obronie. Kiedy słynny Antony de Mello wcześniej został skrytykowany przez Kongregację Nauki Wiary, biskupi Azji, szczególnie Indii, mówili: ależ, o co tu chodzi? Toż to jest czysty, ortodoksyjny syn naszego Kościoła. Jeszcze inni byli krytykowani i biskupi zawsze stawali w ich obronie, bo co się okazuje, to co robią teologowie Azji, to jest próba teologicznego wyjaśnienia stanowiska samych biskupów azjatyckich. Biskupi Azji nie mogą się zidentyfikować ze stanowiskiem Kongregacji Nauki Wiary. Mam takie głębokie przekonanie, że jest to najciekawsze stanowisko dzisiaj, na pewno najbardziej dyskusyjne w Kościele katolickim, ale też głęboko jestem przekonany i mam taką nadzieję, że kiedyś to stanowisko stanie się powszechne w Kościele. Będę zatem mówił o stanowisku Kościoła w Azji poprzez pewną grupę teologów, których czytam od lat, ale jednocześnie skromnie mówiąc, czy też nieskromnie, będę w końcu przedstawiał Państwu swoje własne widzenie tych rzeczy. Jest to mi najbliższe. Zanim Pan przerzuci, dobrze, to jeszcze nie, to kilka słów. Mam tu je wypisane. Mam 7 punktów do powiedzenia. Liczba 7, jak Państwo wiedzą, jest znacząca. Pozwolę sobie najpierw przedstawić pewien kontekst. Po pierwsze, a może jeszcze nie po pierwsze, biskupi Azji twierdzą, chcą obronić dwie tezy. Po pierwsze, że inne religie są chciane przez Boga i przez Boga zaplanowane, czyli że religie, pluralizm, wielość religii jest nie tylko de facto, bo tak się potoczyły dzieje świata, ale że jest de jure. Z zasady Bóg chciał, zaplanował i tak sprawił, że różne religie są kanałami zbawienia. Innymi słowy, wyznawcy innych religii zbawiają się nie pomimo przynależności do swoich religii, Nie dlatego, ale dlatego, że do nich należą. To po pierwsze, a po drugie, w przeciwieństwie do stanowiska pluralistycznego, biskupi Azji i teologowie Azji, wbrew, powiedziałbym, insynuacjom kongregacji nauki wiary, chcą zachować podstawową prawdę o powszechnym, zbawczym znaczeniu Jezusa Chrystusa. Jak połączyć wodę z ogniem? Azjaci to potrafią, chociaż wcale to nie jest proste. Jaki jest kontekst azjatycki? Po pierwsze, Kościół Azji istnieje i żyje i działa w świecie multireligijnym. To biskupi Azji zawsze powtarzają. My żyjemy w świecie, gdzie wielkie religie kwitną. Po drugie, jesteśmy zaledwie kroplą w olbrzymim, nieskończonym oceanie innych religii. Stanowimy niewielki procent tego świata. Po trzecie, Kościół w Azji od Soboru Watykańskiego II w końcu wyzwala się z odwiecznej, można powiedzieć, europejsko-zachodniej, europejskiej wyższości kulturowej. Jak Państwo wiedzą, Zachód zawsze szedł na świat, mając ze sobą chrześcijaństwo, za sobą chrześcijaństwo. I zawsze Zachód, Europa mówiła, że jesteśmy lepsi kulturowo i pod każdym innym względem niż dzikie narody, powiedziałbym. Chrześcijaństwo dawało, legitymizowało takie stanowisko. Dzisiaj Kościół w Azji, można powiedzieć, po raz pierwszy w dziejach uważa, że trzeba się wyzwolić z takiego patrzenia europocentrycznego. Po czwarte, Kościół w Azji w końcu, po tylu wiekach istnienia tam, poczuł dumę ze swojej azjatyckości. Azjatyckość to nie jest coś gorszego niż europejskość, oni mówią. Tak w aspekcie historycznym, kulturowym, filozoficznym, ale także duchowym, w tym również w aspekcie religijnym. Po piąte, w aspekcie religijnym to znaczy, że wyznawcy wielu, większość, jak i na tyle, na ile się orientuje, wyznawców Chrystusa, katolików w Azji, jest dumna ze swoich religii. Chociaż są chrześcijanami, to uważają ci chrześcijanie, że ich duchowe korzenie tkwią w żyznej glebie innych religii, azjatyckich religii. Ba, jest sytuacja taka, że wśród biskupów, teologów i zwykłych katolików w ich rodzinach są wyznawcy czasami w większości pochodzących z innych religii. Osobiście znam taki przykład, można powiedzieć, z naszych terenów, z Polski, z Rybnika. Opowiadała mi moja koleżanka, że była kiedyś na liturgii w Rybniku, na mszy świętej i ksiądz Polak przedstawił księdza z Indonezji, czyli z kraju islamskiego przede wszystkim. Przedstawił go jako młodego neopresbitera. Przyjechał do Polski, do swojego przyjaciela i koncelebrowali liturgię, mszę świętą. I w czasie kazania ten Indonezyjczyk powiedział, że sprawuje tę liturgię w ornacie, który uszyła mu mama, która jest muzułmanką. Raczej rzecz niespotykana w Europie, w kościele, u nas tutaj, chociaż zdarza się przecież. Jeżeli matka, jeżeli ojciec, bracia, najbliżsi przyjaciele i sąsiedzi, to czy trzeba ich wrzucać do piekła? A priori, można powiedzieć. Po szóste, Kościół w Azji w wielu miejscach ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, ale w wielu miejscach jest prześladowany. Kiedy Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument Dominus Iesus, to główna krytyka teologów azjatyckich poszła właśnie w tę stronę. Produkujecie dokument, którego nikt z wyznawców innych religii nie przeczyta, ale usłyszał w mediach, że znowu wy, chrześcijanie, jesteście najlepsi, a wszyscy inni mają pójść do piekła. Dla nas taki dokument to jest kwestia życia i śmierci. Dosłownie cytuję teologów. To nie jest kwestia dokumentu z zabiórkiem. napisanym.
I tak dalej. I po siódme. Kościół w Azji to jest jeszcze jeden element kontekstu. Za Soborem Watykańskim II zabrał się dzisiaj poważnie do tak zwanej inkulturacji, do tego, żeby nadać wierze chrześcijańskiej, wierze w Jezusa Chrystusa, kształt, formę azjatycką. No, sytuacja jest czasami mocno radykalna, kiedy na przykład w latach 70. biskupi Indii zdecydowali się wprowadzić do liturgii, do modlitwy eucharystycznej podstawowe pojęcia filozofii hinduistycznej. Watykan błyskawicznie zareagował. Słowa te wyleciały, rzecz jasna, nie ma ich teraz w tej liturgii, ale teologowie ci twierdzą, azjatycy, że ten czas i tak kiedyś nastąpi. Proszę Państwa, zatem Kościół w Azji uważa, że pluralizm i wielość religii ma charakter nie tylko de facto, ale też de jure, z zasady. I po drugie wierzą wyznawcy, ja też, w powszechne, zbawcze znaczenie Jezusa Chrystusa. Inne religie są zbawczymi kanałami, prawdziwymi kanałami łaski. Uzasadniają to nie tylko swoją historią, swoją azjatyckością, ale też sięgają do Pisma Świętego. Ja pozwoliłem sobie tylko kilka fragmentów z Pisma Świętego przedstawić, takich fragmentów, które często nam przelatują obok nas. Czytamy i widzimy pewne takie oczywistości w tych tekstach, a Azjaci widzą nieoczywistości i prowokują debaty. Na przykład zwracają uwagę na postać króla i kapłana kananejskiego, czyli pogańskiego, politeistycznego Melchizedeka. W Nowym Testamencie jest on wzorem, tak, zapowiedzią Jezusa Chrystusa. W liturgii przypominamy go sobie, to imię, bardzo pozytywnie. A nawet, proszę Państwa, tabernakulum. W tabernakulum jest takie miejsce, które kawałek metalu, który nazywa się Melchizedek. W nim umieszcza się hostię. Można powiedzieć, że jest swoistą ów pogański kapłan, politeista, jest tronem, tworzy tron dla Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy. Nie zauważamy tego najprawdopodobniej, ale Azjaci mówią, ale my to tam widzimy. I tak ukazuje to Biblia. Co jeszcze Biblia ukazuje? Ano, na przykład w księdze Amosa, to jeden z przykładów tylko, Jahwe, Bóg mówi tak, czyż nie jesteście dla mnie jak kuszyci, czyli politeiści, wy synowie Izraela, czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a Aramejczyków z Kit. Izrael miał swoją ziemię egipską i swoje wyzwolenie, swój egzodus. Ale okazuje się, że w oczach Jahwe egzodus swój i swoją ziemię egipską, niewolę, mieli Aramejczycy i Filistyni, poganie. Gdyby te narody przetrwały do dzisiaj, najprawdopodobniej zostały wyrżnięte przez wyznawców Jahwe. Gdyby one istniały, to być może miałyby swoje księgi wyjścia. I musielibyśmy je zaakceptować, no bo Jahwe ich wyzwolił. A w Nowym Testamencie setnik z Ewangelii Mateusza, rozdział 8, przyszedł do Jezusa z Nazaretu i prosił, żeby uzdrowił jego sługę. A Jezus mówi tak, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Dalej mowa o tym jest, że ci wyznawcy, którzy należą do Izraela, oni mogą być potępieni, a nie ci, którzy przyjdą ze wschodu lub zachodu. Setnik, proszę Państwa, to jest inaczej dowódca rzymski stojący nad setką żołnierzy. Był to najprawdopodobniej Rzymianin, zatem wyznawca politeizmu. A jego wiara staje się wzorem dla wiary uczniów i uczennic Jezusa z Nazaretu. To jeden z ulubionych fragmentów, kobieta kananejska. Jeden z ulubionych fragmentów teologów Azji, Mateusz, rozdział 15. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążał w stronę Tyru i Sydonu. Nie musiał tamtędy iść, ale wybrał sobie krainy pogańskie. A oto kobieta kananejska, państwo znają ten fragment. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jako chcesz. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Można by było tych fragmentów trochę więcej dorzucić. Dodajmy jeszcze, że te słowa tego setnika weszły do naszej liturgii. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. My wypowiadamy tutaj słowa, niech państwo zwrócą uwagę, słowa jakiegoś wstrętnego politeisty weszły do naszej liturgii i jesteśmy dumni, że możemy przed Eucharystią, przed przyjęciem Komunii Świętej je wypowiadać. Tyle na temat pewnych podstaw i historycznych, i kulturowych, i biblijnych, takiego dziwnego, można powiedzieć, nieco szokującego stanowiska Kościoła w Azji, biskupów Azji i teologów, ale jak wytłumaczyć w tym wszystkim wyjątkowość, jedyność zbawczą Jezusa Chrystusa? No tutaj się już sprawy komplikują. Nie jest prosto wcale tego to wyjaśnić, ale ja spróbuję pewnymi obrazami, zanim przejdziemy tam. Proszę państwa, Kościół w Azji wierzy, że Logos, odwieczny, nieskończony Logos, Syn Boży, Słowo Boże, Chrystus, odwieczny Logos, odwieczny, nieskończony w bóstwie Syn, wcielił się w Jezusa z Nazaretu. Utożsamił się z Jezusem z Nazaretu, ale nie jest z Nim identyczny. To jest kluczowa zupełnie kwestia. Nieskończoność, która wciela się w skończoność, dalej pozostaje nieskończonością. Można powiedzieć, że Jezus z Nazaretu, człowiek, zawarł w sobie jakąś niewielką cząstkę nieskończonego Syna Bożego. Kościół wyznaje to w dogmacie chalcedońskim, że Syn Boży wcielił się, ale nie zmieszał się. Jest ciągle Syn Boży ponad człowieczeństwem. Innymi słowy, nieskończony Logos, Syn Boży, Bóg, druga osoba boska, wcielając się, nie może z istoty rzeczy, wchodząc w skończoność, nie może się identycznić, można powiedzieć. Skończoność nie może zawrzeć tego, co nieskończone. Zawsze pozostanie jakaś nieskończona nadwyżka w tym Logosie. Otóż według świętego Pawła wraz ze wskrzeszeniem Bóg udzielił Jezusowi imię ponad wszelkie imię, imię, na które zegnie się każde kolano. Jest to imię Chrystus. Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa z Nazaretu, to jest tytuł. Tytuł, którym Kościół apostolski wyznawał wiarę, że jest on Chrystusem, czyli namaszczonym, czyli Mesjaszem, czyli Synem Boga, czyli Logosem, czyli nieskończonym Bogiem. Ale ten Bóg jest w Jezusie z Nazaretu, ale przekracza Jezusa z Nazaretu. Jest coś w nim o niebo, o nieskończoność większe niż sam Jezus z Nazaretu. Nie wiem, czy to jest jasne. Jedno jest pewne, że może się to wyjaśni teraz. Proszę, dobrze?
Mamy schemat podobny do tego pluralistycznego, ale niech Państwo zwrócą uwagę. Bóg posyła zbawienie przez swojego pośrednika, Chrystus. Znika literka I, J. To jest pośrednik, który daje, wciela się w Jezusa z Nazaretu, I-N. W ten sposób tworzy się Kościół, który jest pełen łaski. Jednocześnie, jeżeli Chrystus jest Syn Boga, jest nieskończenie większy niż Jezus z Nazaretu, to teologowie Azji pytają się, to czy ta nadwyżka, ta nieskończona nadwyżka nie może się uobecniać, przejawiać poprzez inne religie. Poprzez Buddę, któremu odwieczny Logos daje łaskę zbawienia, a ten zakłada wielką religię buddyjską. Podobnie jest z islamem, hinduizmem, bahaizmem, zarathustrianizmem i wymieniajmy wszystkie inne religie. Tutaj aż trzy wyszły. To są założyciele. Czy jest takie pytanie, czy nie jest możliwe, że Bóg poprzez Chrystusa odwieczne, nieskończone swoje słowo, poprzez swój logos, nie daje początku poprzez ludzkich pośredników różnym religiom. W ten sposób wszystkie religie są chciane i zaplanowane. Są kanałami łaski i zbawienia. Co to oznacza? Że z istoty rzeczy powinniśmy żyć w pokoju między sobą i w dialogu, takim codziennym i takim niecodziennym. Ponieważ może być tak, że dzięki islamowi my, chrześcijanie, możemy poznać oblicze Chrystusa, jakiego nie znamy. A muzułmanie mogą dzięki nam poznać, z naszego punktu widzenia, ja to mówię jako chrześcijanin, poznać coś w Bogu, czego oni nie znają. Podobnie, gdy chodzi o Buddę, gdy chodzi o, no, o autorów Wed na przykład, gdy chodzi o Upaniszad, i tak dalej, gdy chodzi o hinduizm i każdą inną religię. Można powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że w takiej wizji ten Bóg, Bóg chrześcijan i Bóg innych religii poprzez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo ten, który daje łaskę buddyzmowi, to jest Chrystus, ale jest zawsze połączony z Jezusem z Nazaretu, odwiecznie już, poprzez wskrzeszenie. Te religie są różne, ich znaczenie zbawcze jest różne, ale to nie znaczy, że jedne są lepsze, a inne gorsze. To wcale tak nie musi tyle oznaczać. Bóg taki, który nie wybiera tylko i wyłącznie jednej cząstki samych chrześcijan, a resztę ma, można powiedzieć, no, w takim warunkowym potępieniu. Taki Bóg, który tutaj się jawi, to jest, ja to tak rozumiem, to jest Bóg tak jakby szerszego serca. Bardziej życzliwy i taki, można powiedzieć, no jest miłością. Na razie to stanowisko jest nie do przyjęcia dla Kongregacji Nauki Wiary. No ale jeszcze nie mieliśmy biskupa z Azji na tronie rzymskim. Teraz jest Franciszek. Może kiedyś nadejdzie pora na biskupa z Azji, zostanie papieżem. Będzie łatwiej. A być może coś w tej koncepcji zostanie zakwestionowane, poprawione. Ona się rodzi. Dziękuję.
Zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę. Na końcu sali jest kawa i herbata i po przerwie będzie możliwość zadawania pytań.